Chwała Bogu, drogie siostry, drodzy bracia. Ja jestem niezmiernie szczęśliwy i kiedy się dowiedziałem, że będzie taka uroczystość, to bardzo pragnąłem być, bo to jest naprawdę wielkie święto, aby tylu braci, tylu sióstr z różnych zborów, ale jakby ze wspólnego korzenia, wspólnego jakiegoś przeżycia, mający wspólnych ojców wiary, mogą się spotkać przy stole Pańskim. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus ustanowił pamiątkę swojej śmierci w czasie jednego z największych świąt żydowskich, jakim była Pascha. Ja wiele miejsc Biblii nie będę czytał z uwagi na czas, ale jestem przekonany, że wielu z Was dokładnie zna to słowo. I w drugiej księdze mojżeszowej, kiedy Pan polecał Paschę jako pamiątkę, jako święto wybawienia z ogromnej niewoli, to tam powiedział Pan Bóg, że to jest święto Pana. I my dzisiaj zgromadzeni na Wieczerzy Pańskiej jesteśmy w czasie święta Pana. To nie święto zboru, to nie jest nasze święto, ani nasze ustanowienie. To jest święto Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, czyńcie to na moją pamiątkę, wskazywał na siebie. I my to czynimy na pamiątkę dla naszego Pana, wypowiadając i wyznając imię Jezus, którym dokonało się nasze zbawienie. Kończy się umywanie nóg. I błogosławione są zbory i błogosławieni są bracia i siostry, którzy uczestniczą w tym dziele umywania nóg. To dzieło przenosi nas jakby naszymi myślami i sercami do wieczernika, do tego miejsca, gdzie to Pan Jezus ustanawiał. Dla wielu to jest znak pokory, ale już dzisiaj było czytane, że to jest cząstka, o której mówił Pan Jezus Piotrowi. Pewne dziedzictwo, pewien dział. I ponieważ kończy się umywanie nóg, a za chwilę będziemy przystępowali do tej najistotniejszej chwili, kiedy każdy z nas osobiście będzie wyciągał rękę po chleb i kielich błogosławieństwa, to tak symbolicznie można by było powiedzieć, nasze oczy były teraz skierowane na dół, na nogi braci i sióstr. A teraz powoli będziemy podnosić nasze oczy na krzyż naszego Zbawiciela i na górę, gdzie się spotkał z apostołami, ogłaszając to, co już dzisiaj było przeczytane, da nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I dlatego, drodzy bracia i siostry, kończąc pewien jeden dział, w moim przekonaniu, i to tak osobiście chciałbym się podzielić, jest to wielkie wydarzenie, dlatego że w czasie umywania nóg dla mnie Pan Jezus został poświęcony jako arcykapłan naszego wyznania, o którym mówi list do Hebrajczyków. I w tym momencie zostało ustanowione tak zwane kapłaństwo powszechne. W liście do Hebrajczyków mówi Duch Święty, że główną rzeczą tego, co mówimy, to jest to, że arcykapłanem jest Jezus Chrystus. I zachęca nas, abyśmy przychodzili do tronu łaski. Że mamy takiego arcykapłana, który może współczuć nam we wszystkim. Doświadczył wszystkiego, za wyjątkiem grzechu. I ustanowienie Chrystusa arcykapłana otwiera nam tą łaskę, że my możemy być kapłanami Boga żywego. I wybrał nas Pan, abyśmy byli kapłanami Boga żywego. Skąd to postanowienie? Już dzisiaj było czytane, że kiedy Pan Jezus był przed arcykapłanem, kiedy już zaczęły się jego męki i cierpienia, to w pewnym momencie oskarżano go o wiele fałszywych oskarżeń. Znamy to, kochani. I tu już płynie lekcja z cierpień Chrystusa. Już tu płynie lekcja ze śmierci Chrystusa, że kiedy nas fałszywie oskarżają, to najbardziej biblijną, chrystusową postawą jest milczenie. Nasza natura podpowiada nie. Musimy się bronić, musimy wyjawić prawdę, musimy za wszelkie sposoby powiedzieć, że mamy rację. Ale Słowo Boże mówi, że Chrystus, kiedy cierpiał, kiedy fałszywie Go oskarżano, On w tym momencie milczał. I w pewnym momencie arcykapłan mówi do Niego: powiedz wreszcie, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? A Pan Jezus powiedział: jam jest. Wypowiedział imię Boże. Imię, które Bóg objawił Mojżeszowi przy czaku gorejącym. Imię, które raz w życiu, raz w roku arcykapłan wypowiadał, kiedy wchodził do miejsca najświętszego. I w Biblii jest napisane, że wtedy arcykapłan rozdarł swoje szaty. Pierwszy raz przez całe setki lat arcykapłan rozdarł swoje szaty. Co to się stało? W tym momencie zakończyło się arcykapłaństwo lewickie, ziemskie, a w tym momencie Chrystus w pełni mógł wejść w urząd arcykapłana naszego wyznania Jezusa Chrystusa. Dlatego, że w zakonie było powiedziane, że arcykapłan nie miał prawa rozdzierać szat. I kiedy Jezus wypowiedział, że On jest Bogiem, jam jest, wtedy potwierdzone zostało, że On jest arcykapłanem. Drugi dowód na to jest w tym momencie, kiedy apostoł Paweł stoi przed Radą Najwyższą i powiedział im, że źle mówią. Jeden i arcykapłan kazał go uderzyć w twarz, a Paweł mówi: uderzy cię Bóg, ściano pobielana. I ktoś mu podpowiada: czy ty tak możesz złorzeczyć arcykapłanowi? A apostoł Paweł powiedział: ja nie wiedziałem, że to jest arcykapłan. On jako człowiek wiedział, ale duchowo rozumiał, że już arcykapłan jest inny, jest Jezus Chrystus. A więc podnosimy, kochani, oczy, aby patrzeć teraz na Jezusa. I kiedy już po umywaniu nóg nie było Judasza, kiedy zostali tylko samych 11, to Pan Jezus powiedział takie bardzo znamienne słowa. W 13 rozdziale Ewangelii Jana o tym czytamy. Takie bardzo znamienne słowa, które przypomnijmy sobie jeszcze dzisiaj. I w 32 wierszu, w 31, 2 jest napisane: a gdy wyszedł, rzekł Jezus: teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Jeśli Bóg został uwielbiony w Nim, to i Bóg uwielbi Go w sobie i wnet Go uwielbi. Dziateczki, jeszcze chwilkę będę z wami. Szukać mnie będziecie. I jak powiedziałam Żydom, gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie. I teraz wam to mówię. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I po umywaniu nóg, a jeszcze przed błogosławieństwem łamania chleba, czy w trakcie tego błogosławieństwa, nie ma szczegółowo opisane, czy nawet gdyby to było po, to Pan Jezus powiedział coś szczególnego, że nowe przykazanie daje nam, abyśmy się wzajemnie miłowali. W jaki sposób? Jak On nas umiłował. Abyśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował. Co to znaczy wzajemnie miłowali? Kochani, Pan Jezus, wskazując na krzyż i na swoje cierpienia, pokazał również na braterstwo. Nie chodzi o to, że ja mam miłować, choć to jest dobre, jakiegoś brata, jakąś siostrę z Afryki, może z Australii, z Ameryki. Chodzi o społeczność w zborze, o społeczność między zborami, gdzie mamy wspólne dziedzictwo w Chrystusie Jezusie, wspólne przeżycia, wspólne błogosławieństwo, wspólne wkładanie rąk, wspólnych starszych ojców. I w tym gronie, aby panowała miłość Chrystusowa, która by wypełniała nasze serca. Pan powiedział, że to jest nowe przykazanie, które On nam daje. Nowe, abyśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował. A na czym polega miłość Chrystusa do nas? I znów musimy spojrzeć na krzyż, bo jest napisane, że Bóg dał dowód swej miłości ku nam, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A więc kiedy Jezus umierał na krzyżu, dał dowód, że kocha Ciebie i mnie. I pokazał, na czym polega Boża miłość. Oddać siebie całego Bogu i dziedzictwu Bożemu. I dlatego, kiedy staniemy przed Bogiem, kochani bracia i siostry, po skończonym już pielgrzymowaniu, po skończonym boju, to Bóg będzie chciał zobaczyć w Twoim i moim sercu miłość Chrystusa. Nie moją, chociażbym Boga kochał z całego serca i z całej siły. I to jest piękne i cenne. Na tym opierał się zakon i prorocy. Ale Pan teraz chce, abym kiedy ja stanę po pielgrzymce przed Jego obliczem, aby Bóg zobaczył we mnie miłość Chrystusa. Powiem smutną rzecz, że jeśli Bóg nie zobaczy miłości Chrystusa w moim sercu, jestem dla Boga obcy. Dlatego Boże Słowo nam mówi, że to jest nowe przykazanie. A Biblia mówi, że kto kocha Boga, to ten, który przestrzega Jego przykazań. Wtedy Bóg go umiłuje i Syn umiłuje i do Niego wejdą i u Niego zamieszkają. I to jest poświadczone przez działanie Świętego Ducha. A więc popatrzmy, co się dzieje w tym wieczorniku. Pan Jezus wskazuje na krzyż, ale wskazuje również na swoją miłość. Kiedy my obchodzimy na pamiątkę naszego Pana właśnie to święto Pańskie, musimy i o tym sobie też przypomnieć. Jaka jest moja miłość do mojego brata, do mojej siostry? Czy to jest moja miłość? Czy to jest miłość Chrystusowa? Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 3 rozdziale mówi, że on zgina swoje kolana i modli się do Ojca, od którego pochodzi wszelkie ojcowstwo. I modli się za tym zborem, aby przez wiarę Chrystus zamieszkał w ich sercach. A na końcu podpowiada, aby poznali miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Czy zboże w Efezie nie znali miłości Chrystusa? A jednak, aby poznali miłość Chrystusową. W liście do Rzymian w 5 rozdziale jest napisane, że miłość Boża rozlana jest przez Ducha Świętego. Miłości Chrystusowej nie jesteśmy w stanie się nauczyć. Nie możemy jej kupić. Nie możemy na nią zapracować. I nie da to nasza pobożność. Miłość Chrystusową musimy otrzymać jako dar Boży do naszych serc. Do naszych czystych serc, które w pokorze skłaniają swoje serca w modlitwie przed Panem i proszą, Panie, daj mi zachować Twoje przykazanie, które Ty postanowiłeś. Nowe, abyśmy się wzajemnie miłowali. Czy miłujemy się w zborze? Czy miłujemy się między zborami? Czy dbamy o to braterstwo? Czy dbamy o tą więź w Chrystusie Jezusie? To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać, kiedy będziemy za chwilę sięgać po chleb. Brat Wiesław czytał, że to jest jeden chleb, ale każdy z nas weźmie cząstkę. Przed tym będziemy składać błogosławieństwo na tym chlebie. Ja i każdy z nas będziemy się modlić i każdy, który jest na tym miejscu uczestnikiem stołu pańskiego, będzie brał tą cząstkę. I Bóg będzie patrzył na nasze serce. Czy biorąc tą cząstkę z drugim, z trzecim bratem, nie tylko mam społeczność w chlebie, ale w społeczność miłości? Czy łączy nas miłość Chrystusowa? Bóg upomina się właśnie w zborze do Efezjan, za którym się modlił apostoł Paweł, abyście poznali miłość Chrystusową. Wszystkiego dobrego doświadczyliście, ale mam ci za złe, że straciłeś pierwszą miłość. Bracia i siostry, może to jest i czas, aby między nami, między zborami sobie przypomnieć, czy trwamy w pierwszej miłości, w miłości braterskiej. Z uwagi na czas, spójrzmy jeszcze troszkę wyżej. A więc pochyliliśmy swoje oczy i spojrzeliśmy na nogi. A teraz kieruje Chrystus nasze oczy na serce brata i moje. Czy łączy nas miłość Chrystusowa? A teraz jeszcze Duch Święty chce nas poprowadzić dalej, abyśmy popatrzyli na Jego krzyż. Ja chciałbym taki króciutki fragment przeczytać, opisujący już koniec jakby agonii śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. To będzie Ewangelia Jana, rozdział 19. I tam czytamy od 28 wiersza do 35 takie bardzo ważne słowo. Potem Jezus, widząc, że już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus kosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenia i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenia pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleni Jego. Lecz jeden z żołnierzy włócznią przeuił bok Jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo. A jego świadectwo jest prawdziwe. I on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Powtórzę wiersz 35. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo. A jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście wy wierzyli. Bracie i siostry, ja sobie zadaję pytanie. Czy możesz podpisać się swoim imieniem pod tym wersetem? Że ja jestem tym, który może zaświadczyć o śmierci Chrystusa. O tym świadectwie, które wypłynęło z jego boku. Świadectwo krwi i świadectwo wody. Moglibyśmy powiedzieć, że przebicie tej włóczni było takim zapieczętowaniem, śmiertelną raną, którą został przybity Jezus Chrystus. Ale ta rana nie była świadectwem zwycięstwa nad Jezusem. Ale z tej rany wypłynęło woda i krew. Aby przez pokolenia aż do dzisiaj wszyscy, którzy obmyli swoje serce krwią Chrystusa i zanurzyli się w wodzie, w chrzcie wodnym, dali świadectwo, że ta ofiara nie była daremna. Ofiara Jezusa Chrystusa ma moc. Przebłagalna ofiara Chrystusa z nas grzeszników uczyniła dzieci Boże. I kiedyś daleko od Bożych obietnic możemy być własnością Wszechmogącego Boga. Czy to świadectwo krwi i wody jest dzisiaj dalej w naszych sercach? Oto będzie pewien moment, kiedy będziemy brali kielich. I Pan Jezus mówi, oto kielich błogosławieństwa daję wam. Kielich nowego przymierza. Abyśmy sobie wspomnieli, co ślubowaliśmy Bogu przez chrzest, kiedy krew Chrystusa nas oczyściła. Że wierzymy, że On jest Synem Bożym. Że wierzymy, że przebaczył nasze grzechy. Wierzymy, że On jest Zbawicielem świata, ale również ślubujemy Mu, że oddajemy swoje życie, swoje serce do końca. To kiedy będziemy pielgrzymowani na tej ziemi dla Jezusa Chrystusa? Czy trwamy w tym przymierzu? Czy świadectwo krwi i wody jest w Twoim sumieniu? Słowo Boże mówi, że serca, które pokropione są krwią Chrystusa, mają przystęp do tronu łaski. Bo jest teraz objawiona nowa droga, poza zasłoną, które było ciało Jezusa Chrystusa. Ale tą nową drogą wchodzimy poprzez przykrycie krwi Chrystusa. Ani ja, i myślę, że żaden z was, nie byłby godny stanąć przed Bogiem najświętszym i czystym. Każdy z nas ma ułomność. Ale dlatego, że nad nami jest przykrycie krwi Chrystusa. Możemy przyjść jako niedoskonali może jeszcze, potrzebujący uświęcenia, do Boga Ojca i prosić: Boże, błogosław nas. Prowadź nas. Co mówił Izajasz? Dlaczego podkreślam akuratnie tą śmiertelną ranę? Aby przypomnieć sobie takie bardzo ważne poselstwo z 53 rozdziału proroka Izajasza. Mianowicie, w dwóch wierszach tego rozdziału, ja czasami o tym wspominam, u nas w zborze, w niektórych zborach, gdzie usługiwałem, jest napisane, szczególnie w wierszu 5 i 8, przeczytajmy i każdy z nas niech wyciągnie pewną refleksję. Lecz On, czyli Pan Jezus, zraniony jest za występki nasze. A 8 wiersz mówi, z więzienia i sądu zabrano Go, a któż o Jego losie pomyślał? Wyrwano Go bowiem z krainy żyjących. Za występki mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Jezus Chrystus na krzyż poniósł nasze grzechy, nasze winy, bo nieraz niektórzy grzeszą, ale nie biorą winy za grzech. I to jest bardzo złe. I również umierał za nasze występki. każde nasze niedociągnięcie, najdrobniejsze niedociągnięcie, zlekceważenie, zignorowanie spowodowało, że Chrystus miał zadaną śmiertelną ranę. Nie lekceważmy, ja tak mówię i do swojego serca, żadnej sprawy Bożej. Czy ona jest wielka w naszych oczach, czy mała? Za nasze występki jest napisane. Uchybienia, drobnostki. Jednak Jezus Chrystus był śmiertelnie zraniony. I to świadectwo krwi i wody, o którym mówił Jan, mówi, a ja to widzę i świadczę. Podejrzewam i jestem o tym przekonany na bazie jego listów, że również miał na myśli, żeby nie tylko nie grzeszyć, nie tylko być winnym przed Bogiem odstępstwa, upadku, ale żeby mieć czyste serce i sumienie od występków. Niech Bóg nam dopomoże, bracia i siostry. Jeszcze jedno takie świadectwo, które płynie z krzyża Jezusa Chrystusa, bo jest napisane, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Nasze oczy najpierw mieliśmy skierowane na nogi, aby uczyć się usługiwać, aby sobie przypomnieć również swój chrzest i swoje obmycie ze starego życia. Później Pan Jezus kieruje nasze oczy na serce. Czy nasze serce jest wypełnione Jego miłością, abyśmy i okazywali miłość braciom i siostrom wzajemnie. A później nasze oczy kieruje na krzyż. I jest jedno takie wydarzenie w Ewangelii Łukasza napisane, które jest godne przypomnienia, że kiedy Pan Jezus w wielkim męczarni i wielkim bólu umierał, a ludzie Mu zadawali jeszcze większy ból i śmiali się i drwili z Niego i dali Mu ocet się napić, to On w pewnym momencie, 23 rozdział, 34 wiersz, mówi, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jaka wielka jest moc miłości Bożej, że pomimo zadanych bólów i ran, Jezus wstawia się o odpuszczenie. Kochani, jak bardzo ważne jest przebaczenie w naszych sercach. Dzisiaj to było z całą mocą już podkreślane z listu do Kolosan, podobnie jest napisane do Efezjan. Aby nasze serca były wypełnione przebaczeniem, nawet gdy nam się wydaje, że mamy powód do skargi przeciwko komu. Gdy nawet nam się wydaje, że jesteśmy pokrzywdzeni, zranieni, może poturbowani, zlekceważeni, obmówieni. Jeśli nam się wydaje, że mamy powód, to jest napisane, abyśmy przebaczyli. Jaka siła jest moc w przebaczeniu. Nie ma możliwości, aby miłość Chrystusowa wypełniła nasze serca, kiedy wcześniej nie będzie wybaczenia. I na dowód, gdybyśmy czytali dalej tą historię, to byśmy się przekonali, jaką ma wielką siłę przebaczenia. Gdy brat Jarek nam czytał z Ewangelii Mateusza, to przeczytał nam, że nawet dwóch łotrów, złoczyńców, śmiało się i drwiło jak ludzie spod krzyża z Jezusa Chrystusa. Ale Łukasz nam pisze, że jeden z łotrów jakby się upamiętał. Ja zadawałem sobie pytanie, Panie, skąd ta przemiana z tego bardzo bezbożnego, złego serca, który też drwiło z Ciebie. I tak przyszło dla mnie do zrozumienia, z tym chyba się dzielę, że kiedy łotr usłyszał, że Chrystus również się modli za nim, to w jego sercu coś pękło. Kiedy on usłyszał, kiedy drwił z Chrystusa, że jednak on nie złorzeczy, ale modli się, aby Bóg mu to wybaczył, jego serce zostało tak głęboko dotknięte, że się w jednej chwili nawróciło. I czytamy, że później ten łotr mówi, Panie, 41 wiersz, nas, co prawda, sprawiedliwie, gdy słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, cierpimy. Ten zaś niczego złego nie uczynił. I rzekł Jezus, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Serca, które bluźniło Bogu, serca, które zabiło inne życie, serca, które było złoczyńcem, które napadał na innych ludzi, Bóg uczynił Bożą własność. Jaka siła jest w przebaczeniu, w modlitwie o wybaczenie. Wiele problemów mamy z przebaczeniem. Nie dlatego, że to jest za trudne, tylko dlatego, że nasze ja jeszcze jest tak za mocne. Im bardziej człowiek umrze dla własnego ja, tym łatwiej jest przebaczyć. Jaka siła jest przebaczenia. Ale widzę nie tylko cud nawrócenia Łotra, ale ogromną wiarę, która została w jego sercu wzbudzona. Bo co on mówi do Pana? Gdy będziesz w królestwie, wspomnij na mnie. Łot uwierzył, że Jezus po śmierci będzie żył. Że po śmierci jest królem królów. I uwierzywszy to, zapragnął tam być. Jaka siła jest przebaczenia. Otwiera dla grzeszników błogosławieństwo Boże. Bracia i siostry, to jest drugie świadectwo, które płynie, kiedy zwiastujemy śmierć Chrystusa Pana. Kiedy mówimy o mocy krzyża, o mocy przebaczenia, niech Bóg nam pobłogosławi, abyśmy umieli przebaczać. A więc z krzyża płynie łaska. Z krzyża płynie nadzieja dla każdego, kto zaufa Jezusowi Chrystusowi. Im więcej chcesz mieć łaski, tym twoje serce musi być pokorniejsze. Bo Słowo Boże mówi, że Bóg pokornym łaskę daje. Bóg dał pokorne i temu łotrowi. Bóg dał łaskę każdemu, kto swój wzrok zwrócił na Chrystusa i docenił, jaką wartość ma jego ofiara, jaką wartość ma jego moc krzyża. Ale żeby przeżyć pełnię Bożej łaski, twoje i moje serce musi być pokorne. Bóg pokornym łaskę daje. Niech nam Pan błogosławi, bracia i siostry. Można by było o śmierci i o mocy krzyża tak wiele wspaniałych rzeczy mówić. Możemy mówić o krzyżu tak, jak to przeżywały niewiasty. Płakać, że Jezus cierpiał, że go to bolało. Ale nie zmieniać swojego serca. Ale możemy też patrzeć na krzyż jako początek naszego nowego życia z Bogiem. Jako nasza nadzieja do zbawienia, uzdrowienia, uleczenia i wyzwolenia. Jako miejsce, w którym płynie nadzieja zmartwychwstania. Abyśmy mogli, podobnie jak Łot, powiedzieć: Panie, wspominaj nas w swoim królestwie. Przyjmij nas do swojego królestwa, nie tylko tu na ziemi, ale i w niebie. Dlatego, że dzisiaj obchodzimy święto Pana. To jest święto naszego Pana Jezusa Chrystusa. I chcemy z całą mocą i z całą wiarą ogłaszać, jakie wspaniałe jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, który umarł na krzyżu, zmartwychwstał i żyje. Czy żyje w naszych sercach? Niech Bóg nam pobłogosławi. Amen.